Drodzy Państwo, 21:43. Rozpoczynamy nasze rozmowy niedokończone. Druga ich część, drugie nasze spotkanie. Jest z nami prezes PZU, pan Jaromir Netzel. Serdecznie witam, panie prezesie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Szczęść Boże, dobry wieczór słuchaczom.
I tak jak to miało miejsce w telewizji Trwam, tak i również teraz mówimy o obecnej sytuacji PZU. Pan prezes opowiedział nam w pierwszej części o tym, czym jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń, jaka jest jego rola, jak chodzi o system finansowy w naszej ojczyźnie. Może bym prosił na początek, aby tak krótko, gwoli takiego streszczenia właśnie powiedzieć o tej roli w systemie finansowym, w polskim systemie finansowym, jaką odgrywa PZU SA.
Proszę ojca, tak jak już wcześniej mówiłem, grupa PZU, na którą składają się takie spółki jak PZU SA, czyli ubezpieczenia majątkowe, ponadto PZU Życie, czyli ubezpieczenia zdrowotne i na wypadek śmierci, plus otwarty fundusz emerytalny PTE PZU, ponadto Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Tower PZU, Asset Management PZU i CIK PZU, Centrum Informatyczne Grupy. To jest razem aktywa, które ta grupa posiada, to jest 45 miliardów złotych. Kapitały własne, czyli kapitał akcyjny plus kapitały zapasowe, to jest ponad 12 miliardów złotych. Tak jak już w czasie audycji telewizyjnej wspominałem, to jest 150% deficytu budżetowego w 2006 roku, jak również jest to 10% ogólnego długu publicznego, czyli tego długu, jaki ciąży na skarbie państwa względem różnego rodzaju wierzycieli. Z pewnością PZU zalicza się do największych wierzycieli Skarbu Państwa i w portfelu aktywów grupy znajduje się 40 miliardów obligacji Skarbu Państwa oraz około 5 miliardów w akcjach spółek notowanych na giełdzie, w szczególności tutaj chodzi o spółki o najwyższej płynności, czyli te najłatwiej zbywalne, czyli o szczególnym znaczeniu dla gospodarki, tak zwanego WIG-u 20, to jest około 5 miliardów złotych w akcjach. Przypis ze składki, czyli to, co PZU z tytułu, jako grupa, z tytułu ubezpieczeń majątkowych, z tytułu ubezpieczeń życiowych w ciągu roku pobiera, to jest około 13 miliardów złotych. Zysk za rok 2005 netto, czyli ten do podziału, wynosił blisko 3 miliardy złotych na 2 miliardy 800. Natomiast wynik finansowy, który prawdopodobnie grupa PZU osiągnie za 2006 rok, przekroczy 3 miliardy złotych, czyli znaczenie dla gospodarki polskiej PZU ma kapitalne, albowiem spółki należące do grupy PZU należą do największych, na przykład, graczy na giełdzie, czyli jeżeli przyjmiemy, że giełda jest bardzo istotnym elementem krwiobiegu gospodarczego każdego rozwiniętego państwa, to do największych graczy na giełdzie należą firmy wchodzące w skład grupy PZU. Ma to o tyle znaczenie, że właśnie poprzez wyniki, między innymi uzyskiwane poprzez z tytułu lokowania określonych aktywów w papiery wartościowe, czy to w postaci obligacji, czy w postaci akcji. Te wyniki kumulują się łącznie na wynik finansowy grupy za dany rok i tendencja generalnie jest taka, że tak zwany wynik techniczny, czyli ten, który pochodzi bezpośrednio z działalności ubezpieczeniowej, będzie malał, natomiast coraz większe znaczenie będą miały dochody, jakie firma będzie uzyskiwała z działalności pozaubezpieczeniowej, przede wszystkim z różnego rodzaju lokat, czy to w różnego rodzaju papiery wartościowe. Jest to bardzo istotny element każdej nowoczesnej gospodarki, która, żeby się rozwijała, to muszą być spełnione określone warunki i dlatego, o ile mnie pamięć nie myli, grupa PZU, czy PZU, już mówiąc na skróty, jest chyba trzecim co do wielkości graczem na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych i jej wpływ na funkcjonowanie wielu polskich przedsiębiorstw jest bardzo istotny, albowiem zasilanie różnego rodzaju firm w kapitały niezbędne do rozwoju pochodzi bardzo często ze środków, jakie posiada PZU. Jeżeli można, tytułem uzupełnienia do audycji telewizyjnej, chciałbym dodać, że ja mam świadomość, że jest taki problem społeczny, że znaczna część społeczeństwa uważa, że składki z tytułu różnego rodzaju ubezpieczeń są za wysokie. W związku z powyższym taka firma ubezpieczeniowa jak PZU osiąga nadmierne zyski wynikające właśnie z tego, że usługi ubezpieczeniowe, które świadczy, są bardzo drogie. Ta sytuacja ulega powoli zmianie, bo jeżeli popatrzymy na strukturę dochodów spółki, to coraz większe znaczenie w najbliższych latach będą miały dochody, które będą powstawały w wyniku z działalności poza ubezpieczeniowej. Ta marża techniczna, która jest wynikiem świadczonych usług ubezpieczeniowych, będzie malała, natomiast określony duży wpływ na wynik finansowy będzie miała aktywność pozaubezpieczeniowa, czyli mówiąc inaczej, środki, które PZU będzie pozyskiwało z tytułu ubezpieczeń, a żeby powstał zysk, będą musiały być w sposób bardzo racjonalny wykorzystywane i w bardzo racjonalny sposób lokowane w różnego rodzaju papiery wartościowe po to, żeby powstał zysk. I taka tendencja prawdopodobnie w najbliższych latach zmieni absolutnie strukturę dochodów spółki, to znaczy w tym zakresie, że prawdopodobnie zyski z tytułu ubezpieczeń będą malały, natomiast będą albo powinny rosnąć dochody z tytułu innej działalności niż ubezpieczeniowa.
No i panie prezesie, jeżeli jesteśmy przy tym punkcie, to też powiedzmy o tym, że są takie grupy, dość duże grupy społeczne w Polsce, które nie ubezpieczają swojej działalności gospodarczej, a wynika to po prostu właśnie z tego, że te składki są albo za wysokie, albo po prostu sytuacja tych grup jest tak trudna, sytuacja finansowa. No, mówiąc prosto, na przykład rolnicy, czy to jest powódź, czy to jest susza, czy to jest cokolwiek, i przychodzi kataklizm, okazuje się, że trudno jest potem się pozbierać, bo po prostu niewielu stać było na ubezpieczenie. Zresztą był taki słynny premier, zdaje się pan Cimoszewicz, który powiedział, że wszyscy mogli się ubezpieczyć, a teraz niech wam dadzą spokój. Oczywiście tym się nie można wyłgać, tym ludziom trzeba po prostu pomóc, bo to jest rolnicy, to jest ta grupa społeczna, która po prostu produkuje ten towar pierwszej potrzeby, bez którego my byśmy po prostu nie mogli funkcjonować jako społeczeństwo.
Żeby ochrona ubezpieczeniowa, proszę ojca, miała sens, to ona musi być ogólnie dostępna. Ochrona ubezpieczeniowa określonych grup społecznych, w tym również rolników, musi być tak skonstruowana, ta oferta, żeby ona mieściła się w miarę w możliwościach danej grupy społecznej, do której ona jest skierowana. Problem działalności rolniczej, szeroko rozumianej, jest jednym z bardzo istotnych problemów społecznych, które moim zdaniem powinny być w najbliższym czasie rozwiązane. I z tego co wiem, zarówno pan premier Jarosław Kaczyński, jak i pan premier Andrzej Leper są osobiście zainteresowani rozwiązaniem tego problemu, albowiem nie może być taka sytuacja, że określona duża część społeczeństwa prowadzi działalność gospodarczą, nie mając możliwości korzystania z ochrony ubezpieczeniowej w związku z prowadzoną działalnością, albowiem proponowane przez firmy ubezpieczeniowe składki z tytułu ochrony od określonych ryzyk są tak wysokie, a rentowność działalności rolniczej jest na tyle niska, że po prostu rolników nie stać na określone ubezpieczenia. Nie chodzi mi o ubezpieczenia majątkowe, tylko chodzi o ubezpieczenia związane z działalnością stricte rolniczą. Z tego co wiem, w tej chwili w Ministerstwie Rolnictwa trwają różnego rodzaju prace nad przygotowaniem określonego pakietu rozwiązań prawnych, które umożliwią korzystanie z ochrony ubezpieczeniowej również przez tą znaczną część społeczeństwa, jaką są polscy rolnicy. Jest rzeczą bezsporną, że rolnictwo polskie po 1989 roku bardzo często ponosiło bardzo wysokie koszty transformacji i utrzymywanie tego stanu rzeczy w dalszym ciągu, czyli pozbawianie rolników możliwości ubezpieczenia swojej działalności, jest po prostu działaniem aspołecznym, które nie może być w dalszym ciągu kontynuowane i trzeba sobie uzmysłowić, że biorąc pod uwagę również pewną zmienność klimatyczną, którą przecież wszyscy widzimy, że pewnego rodzaju ryzyka zaczynają występować wcześniej niż ja to pamiętam na przykład z okresu mojej młodości, czyli ryzyka związane z działalnością na przykład rolniczą zdecydowanie wzrastają i przede wszystkim z punktu widzenia władzy ustawodawczej i rządowej ten problem musi być rozwiązany, bo też prawda jest taka, że bez pomocy państwa ten problem społeczny nie będzie mógł być rozwiązany, albowiem tylko, przynajmniej takie jest moje osobiste zdanie, przy rozwiązaniach pewnych systemowych będzie można ochroną ubezpieczeniową objąć również rolników. Wszelkiego rodzaju działalność doraźna, czy to poprzez fundusze prewencyjne, czy poprzez różnego rodzaju kredyty na wypadek różnego rodzaju kataklizmów, nie rozwiązują tego problemu, bo musimy jako społeczeństwo doczekać się takich rozwiązań systemowych, które umożliwią objęcie rolników również w zakresie ich działalności gospodarczej ochroną ubezpieczeniową. Żeby istniała taka możliwość, żeby rolników objąć ochroną ubezpieczeniową, pamiętając, że jednak w dalszym ciągu dopłaty, które rolnicy otrzymują z Unii Europejskiej są poniżej tych, jakie otrzymują rolnicy w Europie Zachodniej, pamiętając również o tym, że rentowność produkcji rolnej nie jest wysoka, to żeby te ubezpieczenia były relatywnie niskie i były dostępne, to moim zdaniem powinny być to ubezpieczenia obowiązkowe, bo tylko ubezpieczenia obowiązkowe przy dużym wolumenie ubezpieczonych dają podstawy do tego, żeby składka ubezpieczeniowa, czyli to, co rolnik będzie zobowiązany zapłacić, ażeby być ubezpieczonym, będzie relatywnie niska i będzie powszechnie dostępna. Ja mam świadomość, że mówiąc o tym, że coś powinno być obowiązkowe, to dla części społeczeństwa tymi rolników może się okazać, przynajmniej w pierwszym momencie, nie do przyjęcia. Natomiast prawda jest taka, żeby określone produkty ubezpieczeniowe były tanie i żeby określone ryzyka mogły być objęte ochroną ubezpieczeniową, to musi być bardzo szeroki wolumen podmiotów, które z tej usługi będą chciały albo będą zobowiązane korzystać, bo tylko w ten sposób będzie można rozproszyć ryzyko związane z ubezpieczeniem działalności rolniczej. Zresztą, jeżeli się spojrzy na rozwiązania, jakie funkcjonują w Unii Europejskiej, to moim zdaniem, na podstawie wiedzy, którą ja posiadam, najbliżej nam i ten model powinniśmy na skalę naszych możliwości powoli wprowadzać w Polsce, a w pewnych obszarach maksymalnie szybko, to są rozwiązania, jakie zastosowała Hiszpania, która ma bardzo rozwinięte rolnictwo, a jednocześnie, z tego co wiem, w Hiszpanii produkcja rolna jest generalnie objęta obowiązkowym ubezpieczeniem i te ubezpieczenia są relatywnie, biorąc pod uwagę zasobność rolnika hiszpańskiego, w miarę tanie, biorąc pod uwagę, jakie on tam uzyskuje z tej działalności dochody. Natomiast przyjęcie rozwiązań innych, czyli niezapewnienie tego, że to będzie szeroki wolumen, nie dadzą ochrony wszystkim podmiotom, które funkcjonują w tym obszarze, który jest objęty generalnie dosyć dużym ryzykiem, przede wszystkim ryzykiem natury przyrodniczej. I tego trzeba mieć świadomość. I taka sytuacja, jak miała w tym roku, że najpierw dotknęła nas susza, a potem dotknęły różnego rodzaju inne kataklizmy związane z opadami deszczu, to będą się regularnie powtarzać i wykorzystywanie rezerw budżetowych, czy też przez Skarb Państwa, czy też różnego rodzaju środków, na przykład z funduszy prewencyjnych, którymi dysponuje PZU, to nie załatwia problemu, bo tylko rozwiązanie systemowe może zapewnić odpowiednią ochronę danym grupom społecznym, w tym wypadku rolnikom, gdzie, tak jak wspomniałem przed chwilą, ryzyka nie tylko ekonomiczne, ale również przyrodnicze mają istotny wpływ na funkcjonowanie i na dochody uzyskiwane przez znaczną część polskiego społeczeństwa.
No może jeszcze jedno pytanie. PZU to jest także mecenas wielu ważnych społecznie inicjatyw. To jest także sponsor w takich szczególnych przypadkach. Choćby wspomnę tutaj ostatnio słynny pożar Kościoła Świętej Katarzyny w Gdańsku i pomoc PZU, jaka tutaj się okazała. Może kilka słów na ten temat.
Tak, jest faktem, że Kościół Świętej Katarzyny w Gdańsku, który w ogóle korzystał z ochrony ubezpieczeniowej PZU, jak słuchacze wiedzą, w maju bieżącego roku spłonął dach. Środki, które Kościół uzyskał, były niewystarczające. Zarząd PZU SA na swoim posiedzeniu w lipcu podjął uchwałę o dodatkowym przekazaniu z funduszu prewencyjnego kwoty 1 000 000 zł. Przy okazji muszę powiedzieć, że w czasie tego posiedzenia byłem bardzo zbulwersowany, albowiem przedstawiciele Eureko zasiadający w zarządzie PZU SA i PZU Życie, mówię o przedstawicielach holenderskich, a nie o przedstawicielach polskich, żeby była jasność w tym zakresie, pozwolili sobie na wypowiedzi, które dowodzą tylko tego, że Eureko, wchodząc do Polski, wchodząc do PZU, nie uwzględniło naszych, albo nie chce uwzględniać naszych uwarunkowań kulturowych, religijnych i chce prowadzić określoną działalność gospodarczą bez uwzględnienia tych wszystkich elementów, które są dla danego środowiska istotne. Jak słuchacze wiedzą, Kościół Świętej Katarzyny to jest najstarszy kościół w Gdańsku. Koszty odbudowy tego, co uległo zniszczeniu, są olbrzymie. I ja nie ukrywam, że jeżeli ta kwota nie wystarczy, to ja będę wnioskował o przekazanie kolejnych kwot na odbudowę tego kościoła, bo uważam, że poza funkcjami stricte biznesowymi, również występowanie z pewnymi inicjatywami społecznymi jest pewnego rodzaju misją PZU, niezależnie od tego, co przedstawiciele Eureko zasiadający we władzach PZU na ten temat sądzą, albowiem muszą oni uwzględniać jeden element, że to jednak oni chcą funkcjonować w naszym otoczeniu, a nie my będziemy funkcjonowali w ich otoczeniu, tak jak my musimy szanować i być tolerancyjni w stosunku do innych narodowości. Tego samego powinniśmy oczekiwać od tych, którzy chcą prowadzić interes w Polsce. Dlatego uważam, że takie zdarzenia, które miały miejsce na jednym z posiedzeń sierpniowych zarządu, gdzie były wypowiedzi co najmniej niestosowne, w przyszłości się nie powtórzą i tam, gdzie PZU w interesie społecznym będzie musiało albo będzie akceptacja społeczna dla określonych działań, to takie działania będą podejmowane, bo moim zdaniem fundusze, którymi dysponuje PZU, marketingowe fundusze prewencyjne, łącznie to jest kwota 200 milionów złotych, niekoniecznie muszą być przeznaczane na tak bezsensowne kampanie jak Stop Wariatom Drogowym, a chcę poinformować radiosłuchaczy, że pierwsza i druga edycja kampanii Stop Wariatom Drogowym kosztowała 36 milionów złotych, natomiast ich sens społeczny jest dla mnie co najmniej wątpliwy. Większe znaczenie społeczne moim zdaniem ma tego typu działalność charytatywna, wspomaganie tych środowisk, tych ludzi, którzy na tą pomoc, tej pomocy potrzebują, albo tam, gdzie należy iść z pomocą, bo zdarzyły się różnego rodzaju nieszczęścia. Dlatego też między innymi w związku z suszą i powodzią, która natknęła szczególnie południową część kraju, mam na myśli województwo dolnośląskie, na zarządzie PZU była kwestia przekazania 15 milionów złotych na Caritas, gdzie środki te mają być przeznaczone na odbudowę infrastruktury, która została zniszczona w wyniku powodzi. To nie mają być środki przeznaczone na pomoc tym czy innym osobom, które dotknęła jedna czy druga klęska, ale na odbudowę tej infrastruktury, mając świadomość, że często samorządy mieszkańców sami nie dysponują odpowiednimi środkami. A zupełnie inna kwestia, że przeznaczając określone środki, to w przyszłości możemy liczyć się z tym, że odszkodowania, które będziemy musieli wypłacać z tytułu ubezpieczeń określonych obiektów, będą odpowiednio niższe, jeżeli ta infrastruktura będzie w odpowiedni sposób zabezpieczała przed różnymi zdarzeniami i kataklizmami. I taka jest moim zdaniem misja, którą też powinno tej wielkości firma jak PZU w społeczeństwie polskim nieść, bo może dodam, że tak naprawdę rynek ubezpieczeń w Polsce co najmniej w 50% póki co, w zależności od rodzaju produktów, należy do PZU. Ten rynek maleje, konkurencja rośnie, natomiast jest to tak istotny udział, że te wszystkie elementy muszą być wzięte pod uwagę. Ponadto istotną kwestią jest to, że minister Skarbu Państwa w tym roku na walnym zgromadzeniu podjął uchwałę, że 1/2 dywidendy, czyli z wypracowanego zysku przez PZU, pozostaje w spółce i moim zdaniem jak najbardziej racjonalne wykorzystywanie tych środków nie tylko na działalność stricte biznesową, ale na działalność społeczną jest obowiązkiem władz spółki i ja ten kierunek nie tylko akceptuję, ale zamierzam w pełni realizować, poddając się w pełni kontroli społecznej co do sposobu wydatkowania tych środków.
Tutaj pan wspomniał, panie prezesie, o reakcji holenderskich przedstawicieli akcjonariusza PZU Eureko na tą kwestię pomocy przy odbudowie spalonego dachu Kościoła Świętej Katarzyny w Gdańsku. No w ogóle, gdy czyta się na przykład stenogram przesłuchania na przykład pana Ernsta Janssena przed Trybunałem Arbitrażowym, Oprócz tego, że to są różne, powiedzmy, sensacyjne rzeczy, które tam gdzieś różne gazety próbowały podchwytywać, ale uderza jedno w tym sposobie podejścia do Polski. Mianowicie coś takiego, tam się pan Jansen skarży, że Ministerstwo Skarbu Państwa, że rząd polski utrudnia mu w Polsce działalność. Czy, jak to padło tutaj w naszej pierwszej części spotkania, prawda, pobieramy dane, Eureko pobierało dane od PZU, dane no, bardzo ważne, które w niczym nie pomagały działalności statutowej Eureko, a mogłyby jej pomagać, prawda, w planowaniu ekspansji tutaj na Polskę. I pan Jansen mówi, żeby te dane biurali, żeby pomóc podejmować decyzje zarządowi. No to jest bardzo taka, powiedziałbym, jeżeli miałbym się tutaj pokusić o jakieś oceny, ale bardzo no, swoisty sposób patrzenia na sprawę, na takie partnerstwo w biznesie. No raczej chyba tutaj o partnerstwie mowy być nie może.
Proszę ojca, prawda jest taka, że Eureko było zainteresowane przejęciem kontroli nad PZU, nad jego aktywami i podejmowało różnorakie działania, żeby ten cel osiągnąć. Ja myślę, że dzisiaj przedstawiciele Eureko mają świadomość, że nie będzie już w Polsce ministra Skarbu Państwa, który zrealizuje drugą umowę prywatyzacyjną z 2001 roku, na podstawie której 21% akcji miało być sprzedane za kwotę 2 miliardów złotych, czyli grubo poniżej rocznego zysku, jaki w tej chwili wypracowywuje PZU, co byłoby w ogóle ewenementem w skali światowej. I tak, jak już wcześniej powiedziałem, moim zdaniem zupełnie w innych obszarach należy szukać możliwości porozumienia z Eureko, a Eureko musi jednak uwzględniać następujący fakt, że dopóki Polska jest na tym, a nie na innym etapie rozwoju, to w interesie ogólnospołecznym jest, żeby była jednak silna kontrola kapitałów, aktywów, które znajdują się w spółce ze strony Skarbu Państwa, tym bardziej, że tego typu instytucji jak PZU my jako społeczeństwo nie wypracowaliśmy zbyt dużo, a jednak w tej firmie skumulowane są olbrzymie środki społeczne. W związku z powyższym wydaje mi się, że przepraszam, że należy poszukiwać rozwiązań tego rodzaju, odkładając na bok te wszystkie sensacyjne historyjki, które co jakiś czas wracają z udziałem różnych podmiotów, służb specjalnych, duże pieniądze, etc. na bok, że interes społeczny przy tych wszystkich rozwiązaniach powinien przeważyć i jeżeli Eureko chce w dalszym ciągu być w Polsce i prowadzić w ramach PZU działalność gospodarczą i być akcjonariuszem i mieć wpływ na zarządzanie tą firmą, to musi mieć świadomość jednej rzeczy, że nie mogą być podejmowane działania ze szkodą działania na szkodę PZU. A moim zdaniem wiele zdarzeń z przeszłości, i to wcale nie tak odległej, wskazują na to, że Eureko, czyli przedstawiciele Eureko we władzach PZU, nie do końca tą dosyć wydawałoby się rozsądną linię akceptowały i były podejmowane albo były realizowane działania, które naruszały moim zdaniem interesy PZU. Do takich działań należy między innymi kwestie, które będą przedmiotem jutrzejszego jeszcze jutro w czwartek posiedzenia Rady Nadzorczej PZU, na której zarząd przedstawi wyniki związane z badaniem, jakie informacje od 2004 roku zostały przekazane do PZU w cyklach miesięcznych, albowiem dane, które były przekazywane, jednoznacznie wskazywały na to, ja już to wcześniej mówiłem, że to nie były dane potrzebne do jakiejkolwiek sprawozdawczości skonsolidowanej w Holandii, a były to stricte dane zarządcze, które jak pan prezydent Jansen przyznał na posiedzeniu Rady, na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej, były potrzebne, żeby wspomagać podejmowanie przez zarząd PZU określonych decyzji. Zupełnie innym zagadnieniem jest, jakie to decyzje zostały na podstawie tych informacji podejmowane. Ja mogę powiedzieć tylko o tym, że ostatnio przez prasę przewija się kwestia związana z firmą Eurocross. To jest firma, która świadczyła na rzecz PZU usługi związane z likwidacją różnego rodzaju szkód poza granicami Polski, gdzie osoby ubezpieczone w PZU musiały korzystać, będąc poza granicami Polski, z określonej pomocy ubezpieczeniowej. Firma Eurocross należała w 100% do firmy Eureko i tak naprawdę zdarzenia tam, które miały w firmie Eurocross związane z wyprowadzaniem czy to danych, czy pozyskiwaniem określonych informacji, mogą rodzić podejrzenia, że były to działania, które niekoniecznie musiały być korzystne dla spółki PZU. Ponadto bardzo duże wątpliwości budzą inwestycje, które zostały przeprowadzone w ostatnich latach na Ukrainie i na Litwie. Ja dysponuję dokumentem z 2003 roku, sporządzonego w Atenach z tak zwanego Komitetu Współpracy Strategicznej dotyczącej, a ten komitet zebrał się w sprawie analizy sytuacji związanej z inwestycją na Litwie, gdzie moim zdaniem podejmowano różnego rodzaju decyzje, pod którymi podpisały się przedstawiciele ówczesnego kierownictwa PZU zasiadające, czy to w Radzie Nadzorczej, czy w zarządzie PZU, z których to dokumentów wynika, że nie wszystkie decyzje wówczas kierunkowe, które zapadły odnośnie inwestycji na Litwie, odbywały się z uwzględnieniem interesów PZU, a czytając te dokumenty odnosiłem wrażenie, że pierwszeństwo miały interesy Eureko przed interesami PZU, czyli mówiąc inaczej, Eureko, wykorzystując możliwości finansowe PZU, pod firmą PZU realizowało określone interesy na Litwie, zakładając dwie spółki, spółkę majątkową i spółkę życiową. Efekt jest dzisiaj taki, że obydwie spółki wymagają głębokiej restrukturyzacji, dofinansowania. Podobna sytuacja jest na Ukrainie, gdzie w te cztery spółki na Litwie i na Ukrainie w ostatnich latach PZU przeznaczyło łącznie na tą działalność 300 milionów złotych, natomiast już ze wstępnych informacji, które posiadam od nowych władz Rady Nadzorczej na Ukrainie, wynika, że sama restrukturyzacja i dokapitalizowanie spółek na Ukrainie pochłonie nie mniej niż 150 milionów złotych, natomiast restrukturyzacja, dokapitalizowanie spółek na Litwie pociągnie za sobą kwotę nie mniej niż 75 milionów złotych. Ja mówię o tych zdarzeniach po to, żeby pokazać, że tutaj nie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z jakimiś takimi nieistotnymi, tak jak to przedstawiciele Eureko próbują przedstawić, niegroźnymi przekazywaniem danych do Holandii, tylko chodzi mi o pokazanie, że na podstawie określonych informacji były podejmowane różnego rodzaju decyzje, często bardzo kosztowne, które nie za każdym razem, moim zdaniem, były do końca przemyślane, a choćby z tego powodu, że jednak środki na te inwestycje były przekazywane, te inwestycje realizowane były z wykorzystania środków finansowych, którymi dysponowało PZU, a nie jakiś inny podmiot, Eureko czy Eurocross, etc.
Czyli PZU było taką bezpłatną trampoliną dla Eureko, dla tych doświadczeń nie zawsze trafionych, które podejmowało Eureko.
Mam tak podobne zdanie jak ojciec.
No cóż, czyli tutaj mamy po prostu znów kolejną jakąś taką sytuację, gdzie no, PZU znów zostaje wykorzystane i to nie zawsze wychodzi to, czy jest zgodne z interesem PZU, czy z interesem właściwie naszym, polskim, społecznym, prawda?
Na podstawie dokumentów, które ja już widziałem, a myślę, że w większości to ja nie widziałem i myślę, że nigdy nie zobaczę, niezależnie jak długo byłbym tym prezesem PZU, to mogę powiedzieć tylko, że PZU było permanentnie wykorzystywane do różnych nie zawsze trafionych inwestycji gospodarczych, nie tylko na Litwie i na Ukrainie, ale również i w Polsce.
No cóż, można by tutaj taki ostatni przypadek, którymi pasjonują się media, także w kontekście sytuacji politycznej, to jest ta wspomniana przez pana prezesa kampania Stop Wariatom Drogowym. 36 milionów złotych jakoś no, niezbyt szczęśliwie wydatkowane, ale przecież były także inne sytuacje. O tym szeroko wspomina raport Sejmowej Komisji Śledczej dla zbadania prawidłowości przy prywatyzacji PZU.
Proszę ojca, proszę państwa, raport Komisji Śledczej dotyczy okresu prywatyzacji, czyli lat, pierwsza transza prywatyzacyjna, sprzedaż pierwszych akcji to jest 99 rok, druga umowa prywatyzacyjna to jest 2001 rok. Oczywiście, jakbyśmy popatrzyli na proces prywatyzacji PZU, to możemy powiedzieć jedno, że mamy do czynienia z nieprawdopodobnym zbiegiem przypadków, tylko te przypadki zawsze układały się w sposób bardzo niekorzystny dla Skarbu Państwa, niekorzystny dla społeczeństwa i niekorzystny dla PZU. Bo jeżeli popatrzymy na to w ten sposób, to oczywiście to dzisiaj już umknęło pamięci wielu osób, to doradcą prywatyzacyjnym przy prywatyzacji PZU, doradcą prywatyzacyjnym ministra skarbu był holenderski bank ABN AMRO. O związkach tego banku z różnymi politykami w Polsce, w tym również z byłym premierem Markiem Belką, wielokrotnie informowała prasa. Dziwnym trafem osoby, które pracowały w ABN AMRO, potem przez wiele lat piastowały funkcje, różnego rodzaju funkcje w PZU i biorąc pod uwagę wyniki ich pracy, zakładam raczej, że to była jakieś ukryte tantiemy dla tych osób niż rzeczywista, efektywna praca w PZU. Zresztą z tymi osobami już się rozstałem po objęciu funkcji prezesa PZU. I takich różnego rodzaju bardzo dziwnych przypadków i związków z przy prywatyzacji PZU było tak dużo, że myślę, że ich wyjaśnienie dzisiaj, tak jak już powiedziałem, to w czasie audycji telewizyjnej będzie bardzo utrudnione, tym bardziej, że jak uczy doświadczenie z komisji śledczych, politycy w Polsce mają bardzo krótką pamięć, standardowo nie przekracza ona 3-6 miesięcy. Natomiast upływ czasu spowodował to, że większość dokumentów z okresu prywatyzacji albo zginęła, albo jest tylko częściowa, są one tylko częściowo przechowywane. W związku z powyższym odkrycie wszystkich kulik związanych z prywatyzacją PZU wydaje się dzisiaj mało prawdopodobne, chyba że są jakieś archiwa, do których mają dostęp tylko wybrane osoby, ale myślę, że one nie są zainteresowane ujawnieniem całej prawdy, a myślę, że byłby to sensacyjny, super sensacyjny film, który można byłoby śmiało zrealizować w Hollywood i byłby bardzo interesującym filmem pod tytułem Jak się robiło interesy w Polsce za pieniądze polskiego społeczeństwa, de facto nie wydając żadnych własnych środków.
No cóż, ja tylko o tej przypomnę, ponieważ mam przed sobą tekst tego raportu. W punkcie drugim jest odtworzona chronologia etapów poszczególnych prywatyzacji, wydarzenia bezpośrednio związane z przebiegiem Tutaj jest tylko tak, wybiorę 4 luty 97, pan Marek Belka zostaje ministrem finansów, pełni tę funkcję 8 miesięcy do 31 października, a już 2 miesiące po opuszczeniu funkcji ministra finansów w rządzie, pan Marek Belka jako osoba prywatna zawiera umowę, zlecenie pomiędzy ABN AMRO i panem Markiem Belką, przedmiot zlecenia, prezentacja wybranych aspektów ekonomicznych Polski dla potrzeb różnych projektów. Czyli tutaj mamy bardzo, bardzo interesujący wątek. Rzeczywiście można by na tej podstawie nakręcić taki film, może nawet nie jeden.
Proszę księdza, takich faktów jak ten, który ksiądz był łaskaw teraz przywołać, to myślę, że w ostatnich 7-8 latach było zdecydowanie więcej i dopiero złożenie tych wszystkich poszczególnych faktów, pewną całość, tak jak się układa puzzle na planszy, pokazałyby dopiero rzeczywiste kulisy prywatyzacji PZU. Ja myślę, że to na dzień dzisiejszy już jest po prostu mocno utrudnione i niech te fakty, które przywołał ksiądz tutaj, cytując ten dokument, będą najlepszym komentarzem do tego, jak ta prywatyzacja przebiegała i jak wysokie czynniki polityczne były w nią zaangażowane i dlaczego po dzień dzisiejszy zaklęte rewiry prywatyzacji PZU nie do końca, nie dla wszystkich są znane, przynajmniej dla tych osób, które powinny znać te rewiry po to, żeby wyciągnąć konsekwencje w stosunku do osób, które podjęły tak fatalne w skutkach decyzje dla społeczeństwa polskiego.
Ja tylko tak gwoli uzupełnienia dodam słuchaczom, że ten dokument, o którym mówimy, to jest druk sejmowy, dostępny w internecie. Sejm czwartej kadencji, prace Sejmu, druk numer 4428. Bardzo ciekawy jest także druk tej samej kadencji, druk numer 3507. Jest to druk, który stał się jakby takim przyczynkiem do tego, żeby powstała ta komisja. Pan Marek Belka to znów jeszcze gwoli uzupełnienia, później przeszedł do partii Wirtualni Demokraci, obecnie próbuje tam robić karierę polityczną. Także to tylko, żebyśmy mieli całość tak w miarę oglądu tej sytuacji. Ale przecież pan, panie prezesie, gdy pan przyszedł 98 dni temu, 97 dni temu jeszcze, tak?
Nie, 98. 100 dni będzie piątek.
No, czyli 98 dni temu do PZU, gdy pan zajął fotel prezesa, to jednak poleciały głowy i to nie jak pisała prasa 11 stanowisk.
12 pisała.
Czy 12, ale 25.
Tak, w okresie od 8 czerwca do końca sierpnia została wymieniona przynajmniej w znacznej części wyższa kadra kierownicza w PZU, obejmująca biuro marketingu i komunikacji korporacyjnej. To jest to biuro, które realizowało osławioną już kampanię Stop Wariatom Drogowym. Natomiast osiągnięcia tego biura, mówię osiągnięcia w cudzysłowie, są daleko większe i wszystkie materiały zostały niedawno przekazane do prokuratury okręgowej w Warszawie. Trudno mi powiedzieć, jakie prokurator prowadzący śledztwo podejmie w tym zakresie decyzje. Natomiast już prezentując ten materiał na zarządzie, no, wielu członków zarządu było, w tym również uczciwie mówiąc ze strony Eureko, zdumionych tymi materiałami, które zostały pokazane. Ponadto zostało wymienione całe biuro kontroli wewnętrznej, albowiem wyszedłem z założenia, że po co mi kontrola wewnętrzna, która nic nie była w stanie nigdy wykazać, a wiele dowodów na nieprawidłowości wręcz leżało na korytarzach. Ponadto zostało wymienione całe kierownictwo, nazwijmy to pionu zakupów, czyli już samo pojęcie zakupów powinno dużo tłumaczyć, biorąc pod uwagę skalę środków i wielkość PZU. Całe biuro nieruchomości i biuro administracji również zostało wymienione. Ja tak mogę tylko na marginesie powiedzieć, że po objęciu przeze mnie, jakie te decyzje personalne wywoływały emocje, to opowiem taką anegdotkę. Po objęciu przeze mnie funkcji prezesa zarządu bardzo koniecznie chciał się ze mną spotkać w cztery oczy pan prezydent Janssen. Ja do tego spotkania nie chciałem za wszelką cenę dopuścić, albowiem wyszedłem z założenia, że spotykanie się tylko z jednym akcjonariuszem pod nieobecność drugiego akcjonariusza w zasadzie wprowadzi mnie w ten same tory, w których byli moi poprzednicy, czyli pełne niedomówień, niejasności, i powiedziałem, że mogę się spotkać z panem prezydentem Jansenem tylko pod obecność przedstawiciela Skarbu Państwa, czyli tego większościowego akcjonariusza. Do takiego spotkania doszło w Ministerstwie Skarbu Państwa i w czasie tego spotkania jednym z największych problemów, jakie podnosił pan prezydent Jansen w czasie tego spotkania, było to, że ja już tutaj nie wymienię nazwiska, ale powiem tyle, że wielokrotnie powtarzał nazwisko jednego z dyrektorów, którego zwolniłem, a który odpowiadał za środki, które były wydatkowane, czyli nie za przychody, tylko za wydatki z PZU, i nie mógł się pogodzić z tym, że ta osoba została zwolniona, podnosząc różnego rodzaju zakupy, i nazwisko tej osoby w czasie spotkania z panem ministrem Szałomachą, jeżeli mnie pamięć nie myli, padło z 15 razy. To moim zdaniem ilustruje lepiej niż każda inna opowieść, jakie były związki pomiędzy niektórymi wysokimi osobami z kierownictwa PZU, a przedstawicielami Eureko, którzy zasiadali we władzach, którzy również zasiadają we władzach na przykład Rady Nadzorczej PZU.
No cóż, by pana postawić tutaj pytanie, panie prezesie, cóż, czy panu nie zabraknie determinacji, bo kwestia jest taka, że jednak ten problem musi być jakoś rozwiązany. Eureko skarży ciągle PZU i Skarb Państwa przed różne trybunały arbitrażowe, są jakieś tam postępowania, natomiast no, walka, czy ta bitwa jest taka, jak powiedział pan premier Kaczyński, że tę bitwę musimy wygrać, ale czy wystarczy determinacji w tym momencie, kiedy no, materia jest tego typu, że to jest jednak gęsta sieć jakichś dziwnych, nieformalnych powiązań. Wydawałoby się, że jakiś dyrektor powinien spełniać swoją rolę na rzecz, prawda, tutaj spółki, a on spełnia na rzecz spółki, ale nie tej, którego mianowała dyrektorem u siebie.
To znaczy, ja nie wiem na czyją rzecz ten dyrektor tę funkcję pełnił, ale dla mnie...
Powiedzmy, że to jest moja osobista interpretacja tych faktów, które pan przedstawił.
No ja myślę, że logicznemu myśleniu księdzu nie można zarzucić jakiegoś błędu, natomiast jakie tam były związki, to trudno mi powiedzieć. Mi chodzi bardziej o zjawisko niż o doszukiwanie się tego drugiego dna. No, natomiast ja myślę, że pytanie ojca o determinację to jest przede wszystkim pytanie do pana Wojciecha Jasińskiego, ministra Skarbu Państwa, jak również do pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Ja myślę, że i innych członków rządu, którzy są osobiście zainteresowani tym, żeby właśnie tą sprawę jak najszybciej rozstrzygnąć, to znaczy doprowadzić do takiej czy innej ugody z Eureką na zdrowych zasadach i umożliwić PZU dalszy rozwój. No, jest rzeczą nie do przyjęcia, żeby Skarb Państwa w chwili obecnej stracił kontrolę nad tak potężną instytucją finansową w naszych realiach gospodarczych. Bo ja chciałem przypomnieć, że PZU to jest największa instytucja finansowa w tej części Europy i tak jak już to powiedziałem w czasie programu telewizyjnego, zajmuje około 20 miejsca jako towarzystwo ubezpieczeniowe w Europie. Największy polski bank detaliczny PKO BP jest daleko poza pierwszą setką. To pokazuje, jakie znaczenie w sektorze ubezpieczeniowym ma PZU. To nie jest jakaś jedna z wielu firm działających w Polsce, tylko to jest, można powiedzieć bez mała, narodowa towarzystwo ubezpieczeniowe, która posiada na dzień dzisiejszy w niektórych produktach, usługach ubezpieczeniowych prawie do 70% rynku. Czyli znaczenie społeczne PZU jest olbrzymie. Dlatego moim zdaniem to, co się dzieje wokół PZU, powinno być nie tylko przedmiotem zainteresowania najwyższych władz państwowo-rządowych, ale również przedmiotem zainteresowania społeczeństwa, bo to właśnie społeczeństwo powinno w sposób jasny wskazać, że jest jednak zainteresowane tym, żeby firma nie utraciła tego narodowego charakteru, bo każde państwo, określone instytucje, które zapewniają je bezpieczeństwo temu państwu, będzie chroniła. Tak samo postępują Francuzi, tak samo postępują Niemcy i nikt z tego powodu nigdy nie stawiał zarzutów. Tym bardziej, że chyba nie jest specjalnie odkrywczą myślą, że państwo polskie jest o wiele słabszym państwem ze względu na słabsze instytucje kontrolne i słabszego regulatora niż te państwa, o których przed chwilą powiedziałem. Nawet w tak silnych państwach, z którymi my się generalnie w ogóle nie możemy przecież w żadnym aspekcie równać, jak Stany Zjednoczone, tego typu towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne podlegają bardzo ścisłej kontroli. To albowiem środki, które są tam skumulowane, to są środki, które tak naprawdę muszą pracować bardzo długo, żeby wypracować, na przykład tak to wygląda w funduszach emerytalnych czy w ubezpieczeniach na życie, żeby na końcu osoba, która skorzystała z tej ochrony, mogła otrzymywać określone świadczenia. To nie jest tak jak w banku, gdzie krwiobieg pieniądza jest bardzo szybki. W tego typu firmach krwiobieg jest bardzo długi, rozłożony na wiele lat i te firmy dysponują ogromnymi środkami, które lokują w różnego rodzaju przedsięwzięcia, z których przychody są rozłożone na o wiele dłuższy okres czasu niż to ma miejsce w bankach. Dlatego znaczenie społeczne jest bardzo istotne. Nie chciałbym powiedzieć, że ważniejsze niż w bankach, bo tam z kolei są trzymane depozyty społeczeństwa. Natomiast ma bardzo istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania każdego społeczeństwa, bo poza bezpieczeństwem energetycznym, bezpieczeństwem żywnościowym, również bezpieczeństwo finansowe dla każdego społeczeństwa, narodu ma istotne znaczenie, dlatego rola PZU daleko wykracza poza taką stricte biznesowe spojrzenie na tą firmę.
Panie prezesie, może w takim razie zaprośmy teraz słuchaczy do rozmów. Ja przypomnę, że w naszym studio jest pan Jaromir Netzel, prezes PZU. Rozmawiamy o obecnej sytuacji PZU. Telefony do Radia Maryja 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 dla Polski Południowej i dla zagranicy podobny numer telefonu z końcówką 33 lub 66, kierunkowy 0048, za oceanu 011 48. Zanim odbiorę pierwszy telefon, jeszcze głos na chwilę oddajmy Janowi Pietrzakowi.
Przestały już kąsać czerwone insekty. Niech żyje prywata, niech zgnije kolektyw. Przyjemnie popatrzeć, jak naród główkuje. Na glebie jałowej kiełkują burżuje. Tu burżuj dwa tiry, Trojanu sprzedaje. A tam wyzyskiwacz na giełdę nadaje. Drapieżny kapitał grasuje po bankach. Za tydzień, za miesiąc ruszy gospodarka. Prywatyzacja dla gospodarki wieta cud. Prywatyzacja zgrzybiałych fabryk starych hut. Pan Lewandowski dopilnuje, pewien jestem. Kapitalistą musisz zostać, chcesz czy nie chcesz. Najtęższych umysłów to przedmiot analiz. Jak można z dziadostwa zrobić kapitalizm? Jak z gliny ulepić telefon, komputer? Jak z piachu ukręcić porządną walutę? A jednak niech duma rozpiera nam piersi. My znowu na czele, na drodze najpierwsi. My znów wytyczamy pobliskim plemionom tę ścieżkę na tłuste kapitału łono. Prywatyzacja, jedyny ponoć dobry lek. Prywatyzacja, choćby się naród cały ściekł.
Słucham Radio Maria, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto mówi skąd?
Janek z Nowego Sącza.
Witamy Panie Janku, prosimy bardzo, jesteśmy na antenie.
Dobry wieczór.
Tak, pan prezes PZU zechciał poruszyć, tak powiedzieć jedną kwestię, że PZU jako firma narodowa powinna być zainteresowaniu całego społeczeństwa, więc w jakiś sposób odpowiadając na tą sugestię pana Jarosława, chciałbym powiedzieć, że...
Pana Jaromira.
No przepraszam. Przepraszam. Ten mój nowy sąd to jest taka soczewka, gdzie się skupia właśnie w tym PZU. W tym PZU skupia się cała śmietanka byłej właśnie służby bezpieczeństwa. Pracuję tutaj w tym PZU, w tej firmie wielkiej państwowej, śmietanka byłego Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych. Od dawien dawna i do dzisiejszego dnia mają się wszyscy dobrze. Pozakładali niektórzy sobie własne prywatne firmy ubezpieczeniowe, tak zwane agencje, a reszta tych panów, którzy byli na stanowiskach, pracują sobie elegancko dalej w firmie narodowej pod tytułem PZU i po prostu dobrze się mają, więc to tylko tyle właśnie.
Panie Janku, dekomunizacja.
Ojcze kochany, ja coś powiem. Ja chciałbym, żeby nasz premier i prezydent jednocześnie, bo ja jestem akurat normalnym człowiekiem, tak uważam, pokazali, że robią coś dla prostych ludzi, dla takich jak ja na przykład. Żeby to było widoczne już pomału, żebyśmy wszyscy nie przestali wierzyć w to wszystko. To tylko tyle tak powiem.
Dziękujemy. Po prostu... Tak.
W pewnym momencie możemy przestać wierzyć, a jak przestaniemy wierzyć, przestaniemy popierać, więc...
No właśnie, żeby...
Musimy kogoś popierać, kogoś swojego, więc to dlatego o tym mówię.
Oby tak się stało. Dziękuję, panie Janku, szczęść Boże.
No, proszę ojca, no co mam powiedzieć? No, takich sygnałów jak ten, to ja naprawdę otrzymuję bardzo dużo. Ja mogę powiedzieć tak, że ja jestem z pochodzenia Kaszubem. Przynajmniej od strony mojego ojca. I ja wiem jedno, że każda ryba psuje się od głowy. Problem, który podniósł tutaj słuchacz, jest to problem, który jest moim zdaniem nagminny w tego typu organizacjach jak PZU, gdzie tam jakieś lokalne układy, koterie bardzo dobrze funkcjonują, wykorzystując dawne swoje wpływy w społeczeństwie. Natomiast ja bym chciał jasno powiedzieć, że proces gnicia PZU zaczyna się od centrali. Powiem tak naprawdę, centrala PZU, ja mówię o tej, powiedzmy, części niebiznesowej, nie robi przychodów, a jedynie robi koszty, jak również organizuje największe przetargi, przez które w ramach tych przetargów realizowane są największe kontrakty. I proszę mi wierzyć, że wiele tych zagadnień, mam nadzieję, zostało w miarę uszczelnionych. Ja też nie jestem naiwny, żeby twierdzić, że takich negatywnych zjawisk już nie ma. Natomiast wymiana kierownictwa między innymi temu służyła, żeby pewne zjawiska zostały ograniczone, a tam, gdzie się da, żeby zostały wykluczone. I ja myślę, że ten proces uzdrawiania PZU będzie postępował powoli na dół, jeżeli uda się w miarę szybko oczyścić z tego typu zjawisk, o których wspomniał słuchacz, centralę, to w następnym etapie, jeżeli ja dalej będę pełnił tą funkcję, to mam zamiar przyjrzeć się okręgom, które przez ostatnie 3 miesiące generalnie były poza moim przedmiotem zainteresowania, nie dlatego, że ja uważam, że tam wszystko jest idealne, tylko dlatego, że kumulacja pewnych patologii ma miejsce nie w okręgach, tylko w centrali. Natomiast ten proces przeglądania kadr, eliminowania pewnych zjawisk, które niektórym wydaje się, że są na trwałe wpisane w funkcjonowanie PZU, będzie przebiegał dalej i tam, gdzie będę uzyskiwał potwierdzone informacje, ale nie plotki, pomówienia, tylko fakty, to tam będą dokonywane wymiany kadr. Zresztą ten proces już niedługo się zacznie, tak więc korzystając z gościnności Radia Maryja, chcę poinformować, że jeżeli takie zjawiska będą miały miejsce, to decyzje kadrowe będą zapadały szybko, a wszelkiego rodzaju patologiczne związki gospodarcze będą natychmiast przerywane, bo taki stan rzeczy nie może trwać wiecznie. Natomiast proszę jednak wziąć pod uwagę, że PZU to jest 15 tysięcy ludzi. No, nie można wymagać nawet od najbardziej zdeterminowanego prezesa PZU, że sam albo z garstką generalnie osób, które zaprosił do współpracy, w kilka miesięcy uzdrowi PZU, bo to jest po prostu niemożliwe, bo poza oczywiście problemem na linii Skarb Państwa Eureko, również pewne zjawiska, które miały miejsce w samej strukturze grupy PZU, muszą budzić protest społeczny i powinny być wyeliminowane. Natomiast na to wymaga czasu ten proces i to nie będzie postępowało tak szybko, jak ja bym chciał.
Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi?
Kazimiera z Niepołomic.
Witamy Pani Kazimiero.
Ja chciałabym w takim wielkim skrócie zwrócić uwagę na taką rzecz. Panie prezesie, biorąc pod uwagę możliwość pozyskiwania klientów, trzeba również brać, kierować się zasadą ryzyka, czy ryzyko jest wysokie, czy niskie. Jeśli chodzi o gospodarstwa rolne, to gospodarstwa towarowe, w gospodarstwach towarowych ryzyko wystąpienia szkód spowodowanych suszą jest olbrzymie. Natomiast w drobnych gospodarstwach jest ryzyko małe, dlatego że tamte gospodarstwa nie wzbogacają gleby próchnicą, a drobne gospodarstwa dbają o to, żeby ta próchnica była w glebie. I teraz w czasie suszy, jeżeli jest naturalne nawożenie, w czasie suszy próchnica oddaje roślinom zmagazynowaną wodę, a na glebach, gdzie jest monokultura i gdzie stosuje się sztuczne nawozy, i zachodzi proces odwrotny dla przemiany tych nawozów.
Czyli pani Kazimiero, ja tak, pani Kazimiero, ja tak wejdę w słowo, czyli to jest kwestia też struktury, modelu struktury rolnictwa w Polsce, które jest na razie jeszcze w przewadze tych małych gospodarstw i pani tutaj podnosi ich przewagę nad tymi wielkotowarowymi gospodarstwami. Może niech to...
Teraz chwileczkę, tak. Bo sens. I teraz, bo pan prezes powiedział, że ubezpieczenia, że chodzi o to, żeby ubezpieczenia były powszechne i obowiązkowe. Nakładając obowiązki, trzeba wziąć pod uwagę to, w jakiej kondycji są gospodarstwa małe, w jakiej kondycji są gospodarstwa duże. No bo można zniszczyć te małe gospodarstwa, dokładając obowiązków. I chciałabym powiedzieć, panie prezesie, że tych obowiązków wyliczę tu parę takich zasadniczych. Rolnik czy uprawia, czy odłoguje, płaci obowiązkowo podatek. Rolnik czy ma pomieszczenia gospodarskie pełne zwierząt, czy puste, musi je ubezpieczyć, bo ma obowiązek ubezpieczyć. No, istnieją jeszcze rolnik, jak orze polską ziemię, swoje gospodarstwo, w każdym kilometrze, a żeby zaorać hektar, to przecież trzeba tych kilometrów trochę zrobić, płaci obowiązkowo w paliwie akcyzę, która idzie na budowę dróg, Przecież on po drodze nie orze, tylko pole. Były obowiązkowe dostawy, były obowiązkowe obowiązkowo rolnik musiał wykupywać na nawozy sztuczne za komuny i tych obowiązków już rolnicy mają dosyć. Oby właściciele i ich rodziny i ich bliscy, właściciele tych małych gospodarstw nie odebrali nałożenia obowiązku ubezpieczenia płodów rolnych jako chęć, że ktoś chce poratować się ich kosztem. Obowiązków nie można dokładać w nieskończoność i ja pozdrawiam tego pana z Nowego Sącza. Niech rządzący nie przemyślają, co jeszcze dołożyć, tylko co zrobić, żeby tym ludziom
ułatwić
żyło
życie.
Się lżej.
Tak. Dobrze,
bo
pani Kazimierz.
Można się tym udławić, tak. Tym dokładaniem obowiązków.
Dziękujemy pani Kazimierz.
Szczęść Boże. Bogiem.
No ja myślę, że tego rodzaju wypowiedzi będzie więcej, bo tak jak już powiedziałem, omawiając to zagadnienie, no ja się wcale nie dziwię, że rolnicy nauczeni własną historią swojej działalności burzą się przeciwko wszystkiemu, co jest obowiązkowe. Natomiast muszą, myślę, że jako grupa społeczna, zawodowa, muszą zrozumieć jedną rzecz, że albo chce się korzystać z ochrony ubezpieczeniowej, albo z tej ochrony ubezpieczeniowej nie chce się korzystać. Z ochrony ubezpieczeniowej nie można korzystać za darmo, albowiem ubezpieczyciel musi skądś mieć środki na to, żeby wypłacić odszkodowanie i wydaje mi się, że to jest taka prawda dosyć oczywista, którą należy wziąć pod uwagę. Ja mówiłem o tym, żeby ubezpieczenia były obowiązkowe, to miałem na myśli nie interes Towarzystwa Ubezpieczeniowego, bo ja myślę, że tą składkę można byłoby i tym bardziej, że tam udział Skarbu Państwa moim zdaniem będzie niezbędny, przynajmniej jako reasekuratora, natomiast żeby tą składkę ustawić na poziomie, który nie musi nieść w sobie żadnej marży technicznej, czyli zysku dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego, natomiast ubezpieczyciel może zarabiać w zupełnie inny sposób z tytułu środków, które zebrał z danego ubezpieczenia. Natomiast zagadnienie podstawowe to jest takie, czy rolnicy mentalnie przyjmują do wiadomości, że jeżeli chcą z czegoś korzystać, z danej ochrony, od określonych ryzyk, to muszą zapłacić składkę. A żeby ta składka była jak najniższa, to musi być duży wolumen ubezpieczonych. Nim będzie mniejszy wolumen ubezpieczonych, tym składka będzie wyższa. Jeżeli w tej chwili na poziomie 7% rolników korzysta z różnego rodzaju ubezpieczeń związanych z produkcją rolną, to do zagospodarowania jest 93%, tak? Czyli to jest prosta odpowiedź na pytanie, dlaczego te ubezpieczenia są dzisiaj drogie. Są drogie dlatego, że jest mało. Ta usługa ubezpieczeniowa nie cieszy się wśród rolników popularnością albo jest zbyt droga. Jeżeli ma być tańsza, to musi być o wiele szersze spektrum ubezpieczonych, bo wtedy to ryzyko będzie się bardziej rozkładało na większą ilość ubezpieczonych. I ja mam świadomość tego, że to może być nieakceptowalne dla części rolników, natomiast taka jest po prostu prawda. Ja też mam świadomość, że rentowność, tak jak już to wcześniej mówiłem, działalności rolniczej nie jest wysoka. Natomiast prawda też jest taka, że ta rentowność generalnie rzecz biorąc powoli, ale ulega poprawie. W związku z powyższym ten problem społeczny związany z ubezpieczeniem działalności rolniczej musi być przez władzę ustawodawczą i rządową bardzo delikatnie rozpoznany i zaproponowane takie rozwiązanie, które z jednej strony zapewni tą ochronę, zrobi tą ochronę powszechną, a z drugiej strony składka ubezpieczeniowa z tytułu tego ubezpieczenia będzie tak możliwa do wyliczenia, że będzie to możliwe do zaakceptowania przez rolników. Ja zgadzam się tutaj z wypowiedzią pani, która zwracała uwagę na gospodarstwa wysokotowarowe, małe gospodarstwa. Natomiast, proszę państwa, przy innych produktach ubezpieczeniowych również rozróżnia się klienta masowego i klienta korporacyjnego. Nie ma jakichkolwiek przeszkód, żeby, jeżeli będą stworzone przesłanki do obowiązkowych ubezpieczeń, żeby nie uwzględnić również tego elementu. To jest tylko i wyłącznie kwestia obliczenia ryzyka, bo tak naprawdę co kupuje Towarzystwo Ubezpieczeniowe? No, Towarzystwo Ubezpieczeniowe kupuje ryzyko, tak? I na wypadek tego ryzyka, wystąpienia tego ryzyka, zobowiązuje się wypłacić odszkodowanie. W związku z powyższym, te wszystkie elementy składają się na warunki, na jakich towarzystwa ubezpieczeniowe proponują swoim potencjalnym klientom ubezpieczenie.
No a jeżeli pani powiedziała, że ryzyko w tych gospodarstwach jest olbrzymie, no to logicznie
i składka jest wyższa.
Tak, i cena powinna być taka, chociaż jak tutaj pan prezes mówi, no trzeba rozważyć wszystkie takie czynniki, które by tę cenę maksymalnie mogły obniżyć. Odbiorę kolejny telefon, słucham Radio Maryja, halo? Halo? Słucham Radio Maryja, halo?
Dobry wieczór, nie będzie pochwalony z Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi skąd?
Mówi Olek z Wielkopolski.
Witamy serdecznie, proszę bardzo, jest pan na antenie, można mówić. Tylko proszę może wyłączyć radio, żeby ono tam nie...
Chciałem powiedzieć tutaj w sprawie rolników, tutaj ta pani mówiła, że są pewne te obciążenia związane z ubezpieczeniami dla rolników i że rolnikom jest ciężko i ja jestem przedsiębiorcą, chciałbym powiedzieć, że no nie można aż tak bardzo narzekać z tego względu, że rolnicy mają w stosunku do innych podmiotów gospodarczych, bo rolnik jest również podmiotem gospodarczym, pewne daleko idące ulgi, na przykład płacą raptem miesięcznie 70 kilka złotych ubezpieczenia społecznego, gdy ja jako przedsiębiorca płacę prawie 800 zł, rolnicy nie płacą ubezpieczenia zdrowotnego, dostają dopłaty do produkcji, których ja jako przedsiębiorca nie dostanę. Mało tego, są pewne inne drobne sprawy, które na przykład w banku spółdzielczym, jeżeli rolnik chce zapłacić ubezpieczenie KRUS, nie płaci tej opłaty. Ja za trzy kwitki wpłaty na ZUS płacę 12 zł. Idę do gminy o warunki zabudowy, gdy chcę rozwinąć działalność, rozbudować. Jako rolnik płacę tam mniej jak 100 zł. Jako przedsiębiorca płacę 197 zł.
No zatem to są te różnice tak. Wynikające właśnie z tych różnych ulg, ale panie Olku, może pan tutaj pytanie zada panu profesorowi właśnie w związku z działalnością PZU, czy pana coś tutaj interesuje także w tym względzie, jako przedsiębiorcę?
Czy... Jako przedsiębiorcę. Mam takie pytanie, czy PZU potrafi złożyć taką ofertę dla firm, które zajmują się handlem samochodami i po prostu, kiedy kupi się od klienta samochód, czy trzeba ubezpieczyć ten samochód każdy z osobna, czy można po prostu wykupić jedno ubezpieczenie OC na samochody, które w tej chwili stoją w komisie, są wystawione na sprzedaż, ale nie są przerejestrowane. Bo wiem, że takie coś swego czasu istniało w Niemczech, że była po prostu taka książka, w której się wpisywało tego i tego dnia ten samochód wyjeżdża na próbę i ma ubezpieczenie OC.
Aha, rozumiemy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy pana.
Dziękuję panu Bożą. Z Matką Bożą.
Z Matką Bożą. Szczegółowe pytanie.
Szczegółowe pytanie, szczegółowa odpowiedź. Zakres odpowiedzi. Ubezpieczenia OC są obowiązkowe i firma ubezpieczeniowa realizuje tylko określone zapisy wynikające z ustawy, tak więc każda firma ubezpieczeniowa, tak więc ten problem, o którym pan mówi, to nie dotyczy oferty składanej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, tylko wynika z obowiązku od ubezpieczenia OC posiadacza czy tam właściciela pojazdu komunikacyjnego i to jest zupełnie inna kwestia, to jest jaka jest składka z tytułu OC proponowana przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe. To nie jest kwestia ubezpieczyciela, to jest, tylko, to jest kwestia rozwiązań systemowych, prawnych, a to już wykracza poza uprawnienia każdego towarzystwa ubezpieczeniowego działającego w Polsce.
Odbiorę kolejny telefon, słucham Radia Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Syn Maria, zawsze dziewica.
Teraz jest zawsze kto, mówi skąd?
Na imię mam Władysław, dzwonię z Londynu.
Witamy Panie Władysławie, proszę bardzo.
Kłaniam się nisko ojcu prowadzącemu i gościowi, panu prezesowi największego faktycznie towarzystwa ubezpieczeniowego w Polsce.
Dobry wieczór.
Cieszę się, że mogę się dodzwonić, a właściwie do mojego telefonu sprowokowała mnie chyba wypowiedź pana prezesa dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia i skali ubezpieczenia dla rolników. Jakby tego może projektu ustawowego dotyczącego obowiązku ubezpieczeniowego.
To jest panie Władysławie na razie taki pomysł, czy raczej określenie pewnej potrzeby. Na razie nie jest to jakiś projekt nawet.
Chciałbym się jakby generalnie odnieść do sprawy wszelkiego rodzaju ubezpieczeń obowiązkowych, dlatego że jak historycznie rzecz ujmując, wszelkie obowiązki związane z obowiązkowe opłaty związane z ubezpieczeniami mogą być wykorzystane do zupełnie innego celu niż cel, dla którego zostały powołane, zwłaszcza, że akurat towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest instytucją charytatywną, ani też nie jest jakąś fundacją, która wszystkie środki przeznacza na własne cele, ale jest instytucją, która z zasady ma wypracowywać zyski. I teraz jako przykład może negatywny, ale może nie konkretny, ale podam jako na przykład, jak można walczyć załóżmy z jakąś instytucją, na przykład z kościołem, prawda, nakładając obowiązek, to było historycznie, obowiązek ubezpieczenia dachów. I to ogromna powierzchnia, ogromne relatywnie do innych, prawda, i prawda, szczególnego rodzaju instytucja nie jest w stanie, powiedzmy, na Białorusi czy w Wojsku Komunistycznej Rosji nie byłaby w stanie się wypłacić. Po prostu to była taka metoda walki z kościołem w swoim czasie. Natomiast ubezpieczenia komunikacyjne jako przykład obowiązku. Mamy obowiązek płacenia, natomiast nigdy nie mamy pojęcia, gdzie te pieniądze idą i czy faktycznie zamykają się w ramach tego projektu, dla którego ten obowiązek został ustanowiony. I konkurencyjne towarzystwa ubezpieczeniowe korzystają z tego, że jest obowiązek i wchodzą na rynek oczywiście z jakąś niższą ofertą, ale skutkiem obowiązku jest to, iż my nie bilansujemy jako zobowiązani do płacenia, nie bilansujemy tego na jakimś poziomie w przedsiębiorstwie komercyjnym, że prawda, wpływy czy przychody ze składek pokrywają ubezpieczenia. Nie, jest z tego musi być zysk, który nikt nie powiedział, że jest ograniczony. On może być, zawsze będzie, że tak powiem, windowany do maksymalnego poziomu, przy którym jeszcze klient będzie w stanie płacić. Skutkiem obowiązków jest to też negatywnym, to, że iż wielu nie wykonuje tego obowiązku akurat w przypadku samochodów. W przypadku nieruchomości jest to dosyć łatwe do sprawdzenia. Natomiast prośba jest taka, właściwie uwaga, dlaczego, skoro firma taka jak Towarzystwo PZU jest ogromną firmą dysponującą środkami nie tylko na marketing i promocję, ale też i na projekty badawcze. Przecież może wypracować jakiś pomysł, moim zdaniem tak zwany, jak to się nazywa, czy w bankach, czy gdziekolwiek, nazywa się to produktem jako pomysł, który trzeba po prostu zainwestować w jakimś określonym cyklu, nawet niech będzie to cykl wieloletni, ale wyjść z ofertą w kierunku rolnictwa, która powie, że no, co prawda jest nas dzisiaj 7 czy was, jest was 7%, prawda, wasza składka jest na dzisiaj była duża, ale obniżamy ją promocyjnie przez najbliższe ileś lat i oczekujemy, nasze założenie oczywiście, powiedzmy, biznesowe jest takie, że będzie was 40% i wtedy się zbilansujemy. I tak to powinno funkcjonować. Natomiast i wtedy wychodzimy z ofertą. Każdy dobrowolnie uczestniczy w pomyśle, w projekcie, dobrowolnie się ubezpiecza. Oczywiście to ma dla niego racjonalne uzasadnienie. On nie ma obowiązku, on chce z tego korzystać. I tak się, myślę, wszędzie robi na świecie. Natomiast jak się wprowadza coś obowiązkiem, to raz, że to buduje negatywne skojarzenia, po drugie, no nie mamy kontroli nad naszym obowiązkiem, jak go się realizuje. No jesteśmy generalnie rzecz mówiąc niezadowoleni z takiego pomysłu.
Tak. Dziękujemy panie Władysławie. Pozdrawiamy.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
W związku z tym, że pan dzwonił z Londynu, to ja mogę tylko poradzić, żeby pan się zainteresował. Słuchacz, który tutaj w tej dyskusji, w tej wypowiedzi podniósł bardzo, bardzo wiele wątków. Jak dużo obowiązkowych ubezpieczeń jest w poszczególnych krajach tak zwanej starej Unii Europejskiej? W państwach, które w tej pierwszej dziesiątce państw Unii Europejskiej, będzie zdziwiony, jak duży wachlarz ubezpieczeń jest ubezpieczeniami obowiązkowymi. Bo te wszystkie elementy, które pan podniósł, rynkowe, oczywiście mogą i mają znaczenie. Natomiast jeżeli, ja powtarzam jeszcze raz, chcemy rozwiązać pewien problem społeczny, bo to jest problem społeczny. Jeżeli chcemy zapewnić ochronę ubezpieczeniową, uwzględniając wszystkie elementy otoczenia, to żeby ta pomoc ubezpieczeniowa mogła być zapewniona, to akurat uważam, że przy ubezpieczeniach działalności rolniczej element obowiązkowości powinien wystąpić i to nie jest żadne nowatorskie moje rozwiązanie, tylko to jest coś, co w wielu krajach tak zwanych starej Unii Europejskiej istnieje i daje poczucie bezpieczeństwa. Ja rozumiem i to tutaj, to co pan podniósł, ten element negatywny, który kojarzy się z tym, że coś jest obowiązkowe. Natomiast tą prawdę trzeba sobie uzmysłowić. Ja też nie oczekuję, że wszyscy będą zachwyceni, ale trzeba się na jakiś model zdecydować, bo ta sytuacja, jaka miała miejsce tego lata, prawdopodobnie w następnych latach również się powtórzy. I poza dyskusją i oczywistymi stratami społecznymi, bo to są przecież oczywiste straty społeczne związane z występowaniem różnego rodzaju kataklizmów, gdzie ten kataklizm jeszcze w tym roku był stosunkowo nieduży, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że rozwiązanie tego problemu może nastąpić tylko, moim zdaniem, podtrzymuję, to jest moje osobiste zdanie, przy wykorzystaniu instrumentu, jakim są ubezpieczenia obowiązkowe. Zakres tych ubezpieczeń i tak dalej, to jest zupełnie inna kwestia. Natomiast ten element może tylko zapewnić to, że one będą relatywnie tanie.
No tym bardziej, że trzeba by tutaj powiedzieć, panie prezesie, że jak chodzi o ubezpieczenie działalności rolniczej, my tu nie mamy do czynienia z czymś takim, jak na przykład ktoś, nie wiem, sobie chce ubezpieczyć telefon komórkowy, to ostatnio takie modne teraz wyszło, jakiś taki produkt, czy coś takiego, no i będziemy zachęcać klientów, żeby próbowali, czy im to wyjdzie na zdrowie, ale praktycznie w Polsce od chyba 97 roku, czy nawet wcześniej, co roku występuje na jakimś obszarze pewnym jakaś klęska po prostu.
Dokładnie. Ja myślę tak, że bez telefonu komórkowego można żyć, natomiast bez środków do życia, które traci się w wyniku wystąpienia określonych kataklizmów, jest o wiele trudniej żyć. W związku z powyższym ja myślę, że ten element musi być uwzględniony w debacie społecznej na ten temat, jak daleko ma ta ochrona ubezpieczeniowa sięgać i na temat, który został tutaj pominięty w tej dyskusji całej, udziału Skarbu Państwa, bo ja nie ukrywam, że moim zdaniem bez udziału Skarbu Państwa w tym całym dużym projekcie będzie bardzo ciężko osiągnąć i objąć ochroną ubezpieczeniową wszystkich rolników, a to jest poważny problem społeczny, który w zasadzie przez całą naszą dzisiejszą audycję w różnych aspektach wraca. Czyli jest to doniosły problem, który wymaga rozwiązania systemowego.
Panie prezesie, wiem, że pan po prostu już na tym musi poprzestać, niestety.
Muszę wracać do Warszawy. Jutro Rada Nadzorcza.
Także może tylko gwoli takiej tradycji, niech jej się stanie zadość. Mamy teraz kilkanaście sekund na to, żeby pan kogoś mógł pozdrowić tutaj przez falę Radia Maryja.
No, ja korzystając z gościnności, może zrezygnuję z pozdrawiania kogokolwiek, natomiast chciałbym zachęcić wszystkich obywateli, żeby korzystali z usług PZU i wierząc w to, że PZU jest najlepszym ubezpieczycielem, jaki funkcjonuje na rynku polskim i życzyć wszystkim, żeby tak pozostało i żeby PZU w dalszym ciągu było tym narodowym ubezpieczycielem, w którym Skarb Państwa będzie miał jednak dominujący wpływ kontrolny, bo to tylko zapewni bezpieczeństwo obywatelom, przynajmniej w tym wymiarze, w tym zakresie, do którego Towarzystwo Ubezpieczeniowe PZU zostało powołane, a tak na marginesie, historycznie rzecz ujmując, PZU przynajmniej tak się podaje, powstało 200 lat temu, czyli żeby tak Państwu uzmysłowić, jak wojska napoleońskie właśnie biegały po Polsce albo tutaj w tych okolicach. Dziękuję bardzo, dobranoc.
Dziękuję bardzo, również dobranoc. Drodzy Państwo, naszym gościem był prezes PZU pan Jaromir Netzel. Dziękuję za to spotkanie, za spotkanie w telewizji Trwam.